Połączyliśmy się z Warszawą, gdzie jest pan Kazimierz Kujda, były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Panie prezesie, witam gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, wczoraj Fundacja Lux Veritatis otrzymała bardzo takie nieoczekiwane, zaskakujące pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisane przez obecnego prezesa pana Jana Rączkę, w którym lakonicznie fundacja została poinformowana, że wypowiedziana zostaje umowa o prowadzenie badań poszukiwań wód geotermalnych w Toruniu. Ponadto zarząd postanowił nie wypłacać środków za dotychczas wykonane prace. Jak pan także przyjmuje w ocenie pana, jak pan ocenia to pismo, te informacje?
Jestem bardzo zaskoczony tą postawą czy decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ cały projekt związany z otworem badawczym geotermalnym w Toruniu był przygotowany prawidłowo. Umowa była zawarta także dobrze, była sprawdzana i pod względem formalno-prawnym, pod względem merytorycznym. Wszystkie procedury w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zachowane i tak do tego czasu, kiedy ja tam pracowałem, to projekt był realizowany czy przygotowywany do realizacji w sposób prawidłowy, także tą decyzją jestem zaskoczony.
Może, panie prezesie, spróbujmy tak na chwileczkę odejść od tego ścisłego, tutaj z tej ścisłej informacji i spróbujmy powiedzieć słuchaczom Radia Maryja i w ogóle tym wszystkim, którzy są teraz z nami jakoś połączeni, jaka jest w ogóle logika działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jakie on ma zadania, jaka jest logika podejmowania takich właśnie umów, jak chociażby ta, o której dzisiaj mówimy.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje wszystkie przedsięwzięcia proekologiczne na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zakres tej działalności jest bardzo szeroki, natomiast w przypadku otworu badawczego, geotermalnego otworu badawczego w Toruniu i wniosku z Fundacji Lux Veritatis, mamy do czynienia z tak zwanym subfunduszem geologicznym i górniczym. Ten subfundusz tworzony jest na podstawie prawa geologicznego i górniczego. Jest to jeden z 14 subfunduszy, które obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I środki z tego subfunduszu mogą być przeznaczane zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze na określone cele. I jednym z tych celów jest właśnie wykorzystanie pieniędzy na otwory badawcze związane z badaniem geologicznym, a w tym przypadku konkretnie badaniem złóż geotermalnych. Chciałem powiedzieć, że w ciągu lat 2005, 6 i 7 były złożone tylko dwa wnioski tego typu. Jeden był złożony przez samorząd czy jakąś instytucję samorządową z Gostynina, a drugie to był właśnie wniosek z Fundacji Lux Veritatis. I na tym subfunduszu ekologicznym i górniczym było dosyć dużo pieniędzy. Nawet powiedziałbym, plan wypłat nie był realizowany. Także każdy taki wniosek w tym czasie, kiedy ja pracowałem na Domu Funduszu, był mile widziany i były to wnioski bardzo pożyteczne, ponieważ one wiążą się z rozpoznaniem złóż geologicznych, geotermalnych złóż, a jak wiemy, te złoża geotermalne to jest zasób ogromnej energii odnawialnej. No i badania, po pierwsze te badawcze trzeba prowadzić, a jeśli one przynoszą efekty pozytywne, to powinno się budować źródła energii odnawialnej, źródła energii geotermalnej. No i taki był cel i taka idea tego wniosku. Tyle mogę powiedzieć.
Czyli panie prezesie, o ile dobrze myślę, proszę mnie tutaj skorygować, to w interesie państwa polskiego jest, aby takie jakieś instytucje, prawda, lokalne, samorządowe, czy nawet podmioty prywatne takich badań dokonywały, bo przecież to nie premier rządu będzie jeździł po Polsce i próbował szukać jakichś tam złóż takich czy innych, tylko właśnie to czynią obywatele i po to chyba są te fundusze tworzone.
Dokładnie jest tak, jak ojciec mówi. Trzeba tu podkreślić, że wszystkie podmioty, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym również fundacje, są równe wobec prawa. To dotyczy również samorządów, dotyczy przedsiębiorców i wszyscy ci potencjalni beneficjenci tych środków mogą wystąpić o dofinansowanie takiego tak przygotowanego projektu. Ważne to jest dla kraju również z tego powodu, że są podpisane te zobowiązania, że co roku powinniśmy w kraju produkować więcej energii ze źródeł odnawialnych. To jest związane zarówno z prawem unijnym, jak i prawem, które obowiązuje w Polsce. I powiem jeszcze, że odpowiednie prawodawstwo utworzyło drugi subfundusz. On się nazywa subfunduszem z tytułu opłaty zastępczej. Jeżeli mamy producenta energii, który nie produkuje odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnej, to on wnosi na ten subfundusz, na drugi subfundusz odpowiednie środki. I powiem, że na tym subfunduszu z tytułu opłaty zastępczej, na drugim subfunduszu, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, teraz zapewne znajduje się około 300 milionów. Także na subfunduszu ekologicznym i górniczym jest jedna kwota, prawdopodobnie około tyle, ja nie znam teraz cyfr, ale jak odchodziłem z funduszu, to było to około tyle. I podobnie na subfunduszu z opłaty zastępczej, która może być zgodnie znowu z prawem energetycznym wykorzystana tylko na finansowanie źródeł odnawialnych, jest druga podobna kwota. No i te pieniądze są dostępne po to, żeby finansować odnawialne źródła energii, jak w przypadku geotermii, ponieważ nie wiadomo, co jest głęboko w ziemi do końca. Pomimo badań, pomimo opracowań, to są przyjęte takie zasady, że najpierw jest zwiększony otwór badawczy, finansowany głównie z tego subfunduszu w postaci dotacji z niedużym udziałem środków własnych inwestora. Natomiast jeśli okaże się, że jest tam odpowiednia energia zgromadzona w tym złożu geotermalnym, to wtedy jest realizowany projekt całościowy. Natomiast po drodze, w przypadku tego otworu badawczego, jest zgromadzona pełna dokumentacja geologiczna i w przypadku, jak pamiętam, tej umowy z Fundacją Gravitatis, takie warunki były zapisane, że fundacja zobowiązała się przeprowadzić odpowiednie badania geologiczne, tak zgodnie z obowiązującym prawem, i miała te wyniki badań dostarczyć do głównego geologa kraju, a ten ma tam taki zasób wiedzy geologicznej i górniczej, to jest duża dokumentacja, i to temu na to są te środki głównie wykorzystane. Jeśli w trakcie badań okaże się, że tej energii jest odpowiednio dużo w postaci odpowiedniej temperatury wody i dostępności tej wody, no wtedy można to źródło wykorzystać dla celu zbudowania, tak, geotermalnego źródła energii, no można powiedzieć, odnawialnej. Taka jest jakby idea i wtedy mamy wkład w produkcję tej energii odnawialnej, no zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym. Jest to inwestycja jak najbardziej pożądana. Jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli się wierci taki otwór na 3 km w dół, to nie wiadomo, czy te złoże występuje na głębokości 3100 metrów, czy 2900. Są robione badania wydajności tego źródła. To jest bardzo skomplikowana operacja i projekt też nie jest taki prosty i to należy robić i musi być to finansowane zgodnie z prawem z tego subfunduszu geologicznego i górniczego i zgodnie z zasadami i wszelkimi procedurami, jakie obowiązywały Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
No i tutaj, panie prezesie, dodajmy, że narosło szczególnie wokół tej konkretnej inwestycji, bo przecież takich inwestycji w Polsce już się trochę realizuje czy realizowało i one jakoś przebiegają normalnie, bo jest to coś normalnego, naturalnego, że po prostu państwo, samorządy polskie, różne podmioty takie inwestycje dokonują, żeby po prostu się wszystkim lepiej żyło, żeby mieli tańszą energię, żeby mieli czystsze powietrze i tak dalej, ale wokół wokół akurat tej konkretnej inwestycji narosło wiele mitów, nawet i jakichś kłamstw, pomówień. Może spróbujmy tak powiedzieć ogólnie. Mówi się na przykład, różne gazety piszą o tym, jakie to wielkie pieniądze są przy tym angażowane z kasy państwowej. Tymczasem pan już tutaj powiedział o wielkiej komplikacji tego projektu. Możemy dodać jeszcze, no, co jesteśmy w stanie jako państwo, jako obywatele państwa uzyskać za te pieniądze? Czy warto rzeczywiście angażować środki w wysokości tych 20 kilku milionów złotych? Co w zamian potem jesteśmy w stanie dostać?
Chciałbym powiedzieć, że w Polsce jest czynnych kilka geotermii. Może najbardziej sławna jest geotermia podhalańska, następna to jest geotermia Pyrzyce. Jest także geotermia w Stargardzie Szczecińskim. Ten ostatni projekt był realizowany przez spółkę prawa handlowego. Jeśli chodzi o geotermię podhalańską, to głównym udziałowcem jest tam Narodowy Fundusz. Udział w tym przedsięwzięciu mają także samorządy. W geotermii Pyrzyce także Narodowy Fundusz ma udziały, też samorząd miasta Pyrzyce. Jest jeszcze geotermia w Mszczonowie, która była realizowana samodzielnie, tam są niższe głębokości. Chciałem powiedzieć, że wszystkie geotermie i otwory badawcze były finansowane bardzo podobnie. No, nie pamiętam dokładnie kwot, ale w przypadku geotermii podhalańskiej to prawdopodobnie o rząd wielkości. Środki dotacyjne były przyznane z różnych źródeł, ze środków Narodowego Funduszu, z Funduszu FARE, z Funduszu Duńskiego, z Banku Światowego. Także to rzeczywiście jest inwestycja dosyć niestety kosztowna. Ale już jeśli ona jest zrobiona, to później ta energia, można powiedzieć, jest z ziemi za darmo. Jest to inwestycja bardzo kapitałochłonna, ale później w eksploatacji te koszty są bardzo niskie. Jest jeszcze, i wtedy społeczeństwo uzyskuje, no można powiedzieć, efekt energii czystej, ekologicznie czystej, i koszty eksploatacyjne są nieduże, ale te koszty inwestycyjne trzeba ponieść, a poza tym jest to ogromne ryzyko, bo nigdy nie wiadomo do końca, pomimo tych badań robionych i pomimo ekspertyz największych autorytetów w kraju, nigdy nie wiemy do końca, co w tej ziemi jest, dopóki tego się nie wywierci. To jest jakby oczywiste dla wszystkich. I społeczeństwo później ma tą energię czystą, jeśli to ta inwestycja się powiedzie. Ważne jest natomiast tutaj, że zastosowanie jakby odpowiednich technologii. Problem jest taki, że ta woda, która jest w takim złożu geotermialnym, jest ona przeważnie, to jest fosfor chemiczny wody i są tam różne związki, które powodują korodowanie tych rur. Na przykład w geotermii w Stargardzie po 2 czy 3 latach, a może po roku, nie pamiętam dokładnie, eksploatacji, rury skorodowały, otwór się zapchał i trzeba od nowa. I co ja bardzo ceniłem i dlaczego może na początku te koszty wydawały się nieco wyższe, ale znowu, przepraszam bardzo, nie tak dużo wyższe niż to pisały gazety. Tutaj postanowiono wprowadzić technologię rur z włókna szklanego po to, żeby sprawdzić, czy te rury stosowane w Niemczech, w Ameryce, działające przez długi okres czasu, też się sprawdzą tutaj. To było jakby bardzo ważne, bo jeśli zakończyłyby się te prace badawcze powodzeniem, to znaczy, że one mogłyby być powtarzane w różnych miejscach. Te złoża najbardziej prawdopodobne energii geotermalnej są jakby rozpoznane dobrze i należałoby to powtarzać i tą energię z ziemi brać dla celów społeczności, które mieszkają na powierzchni dotyczącej nad tymi złożami geotermalnymi, ponieważ rozprowadzenie energii jest może kosztowne, bo to trzeba budować rurociągi na długie odległości, ale w przypadku Torunia to jest bardzo dobre położenie, bo to nie tylko Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ale także są inni odbiorcy i tej energii można by było dostarczać wszystkim, którzy by potrzebowali w jakimś tam obszarze.
Kolejnym mitem takim, panie prezesie, rozpowszechnionym przez niektóre gazety, było to, że no tutaj poszukiwanie tej wody jest tylko pretekstem, a nie wiadomo po co te pieniądze ktoś tam ma sobie zabrać. No pytanie, ja z kolei słyszałem, że tutaj ta inwestycja w Fundacji Lux Veritatis, no tu już jest ta umowa niby wypowiedziana, ale słyszałem, że równolegle w okolicach Torunia takich wód zaczynają poszukiwać Francuzi, jakaś francuska firma, czyli z tego wynika, że ta woda gorąca i ta energia w ziemi jest.
Proszę ojca, jest na pewno, ponieważ tego termie, które do tej pory były zaprojektowane, one działają prawidłowo, za wyjątkiem tych trudności z tą technologią związaną z orurowaniem tych otworów. I co do tego jakby nie ma żadnych wątpliwości. Ja nie jestem specjalistą z tego zakresu, ale słuchałem wypowiedzi głównego geologa kraju, który na Radzie Nadzorczej przedstawiał w sposób bardzo klarowny najnowsze wyniki badań wszystkich autorytetów. W Polsce powstało takie wielkie dzieło i on wskazał, gdzie są te trzy obszary, gdzie są najlepsze złoża energii geotermalnej. Jest to obszar Wrześni, jest to obszar Słupska i trzeci obszar to jest właśnie obszar Torunia. I na podstawie tych badań wieloletnich, kilkudziesięcioletnich, jakby nie ma żadnej wątpliwości, że ta energia tam jest. Tyle na ten temat mogę powiedzieć.
No cóż, wróćmy już stricte do samej inwestycji prowadzonej przez Fundację Lux Veritatis w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Umowę, dodajmy, wczoraj dowiedzieliśmy się, wypowiedzianą przez Narodowy Fundusz. Mamy oto taki stan. Zaangażowano już mnóstwo środków. Są już, były poprowadzone, są prowadzone już roboty. Wyznaczono miejsce wiercenia. Wybudowano baseny retencyjne. Wybudowano drogi budowlane, już prawie ma przyjeżdżać sprzęt, a jak mówił pan wcześniej, ta cała operacja jest bardzo skomplikowana, kapitałochłonna, zatem już ileś kapitału zaangażowane, tymczasem dowiadujemy się, że umowa jest wypowiedziana, a fundusz nie zapłaci za dotychczas wykonane roboty. Co to za sytuacja w ogóle?
No, ja jestem bardzo zaskoczony tą decyzją. Nie wiem, jakie były powody. Natomiast i dowiaduje się w sposób bardzo zaskakujący. Natomiast tak, rzeczywiście pamiętam z harmonogramu rzeczowego realizacji tej inwestycji to, że wszystko, co było wydobyte z tej ziemi, z tych 3 kilometrów i o średnicy, która na górze jest na poziomie około 60-70 centymetrów, ten cały urobek powinien być zutylizowany, ponieważ z ziemi wydobywa się, no krótko można mówić tak prostym językiem, trucizna, bo to są różne związki chemiczne po drodze. Dlatego też wymagana jest budowanie basenu. Celem utylizacji tego wszystkiego, co się wydobędzie, i to są również koszty, to musi być jakby szczelne i oczywiście trzeba sprowadzić cały sprzęt wiertniczy. Jest to rzeczywiście inwestycja jakby bardzo skomplikowana. Wiem także, że zostało wybrane w zasadzie najlepsze polskie przedsiębiorstwo, które wykonuje tego typu prace, co by gwarantowało, że ten otwór badawczy i wszystkie prace badawcze będą zrobione prawidłowo. Jeszcze decyzja jest obecnego zarządu bardzo zaskakująca. Nie wiem, jakie były powody, żeby tą umowę wypowiedzieć.
Może były to podobne powody jak te, dla których pan też stracił fotel prezesa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Tu już jakoś popuszczam trochę wodze, trochę takiej nie tyle fantazji, co dociekliwości jakiejś. Badam różne możliwości.
A mnie jest trudno do tego się ustosunkowywać, proszę ojca, natomiast powiem tak jeszcze, że harmonogram realizacji tej inwestycji był przygotowany odpowiednio wcześniej i w zasadzie wszystkie projekty, które są realizowane, albo większość, w trakcie realizacji te harmonogramy są modyfikowane. W przypadku tego projektu wystąpiła tam potrzeba przesunięcia o parę miesięcy prac wiertniczych w związku z okresem lęgowym ptaków. I to jest jakby zupełnie normalne. Powiem, że zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu jest czynnością rutynową, i to się stosuje w zasadzie każdego tygodnia. Przy decydowaniu jest przedecydowanie przy decyzjach podejmowanych przez Zarząd Narodowego Funduszu na około 50 decyzji zawsze było kilka związanych ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego nawet prostych przedsięwzięć, nawet przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym czy wydawniczym, bo coś się zmieni. I w tym nie ma nic złego, nawet jeśli coś się przesunie. Także tutaj o ile sobie przypominam, to taki problem występował, że beneficjent zwrócił się o zmianę tego harmonogramu rzeczowo-finansowego, z powodu tego okresu lęgowego ptaków i należało to jakby zaakceptować i prace mogły się rozpocząć wiertnicze po wykonaniu tych prac przygotowawczych, dróg dojazdowych, basenu, po tym wszystkim zagospodarowaniem placu budowy. Można było przystąpić do tych robót wiertniczych po zakończeniu tego okresu i tu był jakiś taki problem. I w tym jakby, tak jak mówię, są czynności i uzgodnienia zupełnie standardowe, które występują zawsze.
No tym bardziej, że jeżeli ma to być inwestycja proekologiczna, to samo jej wykonanie musi również w jakiś sposób szanować te prawa przyrody, okres lęgowy i tak dalej, prawda?
Tak.
To jest coś oczywistego.
Tak. To należałoby tylko cieszyć się i przyklasnąć tutaj beneficjentowi, że dba o tą przyrodę i chce wszystko uszanować, także...
No i z drugiej strony tam, o ile ja, ponieważ ja nie jestem zupełnie wprowadzony w szczegóły tej inwestycji, ale z tego, co się domyślam, pewne też przesunięcie nastąpiło z uwagi na to, o czym też pan prezes mówił, kwestia tych rur nowych, prawda, sprowadzanie nowej technologii. Tam zdaje się tydzień czy dwa się coś przesunęło, no ale tutaj znowu chyba to leży zarówno w interesie beneficjenta, jak i funduszu, który te pieniądze wydaje, żeby te pieniądze wydać lepiej, prawda?
Proszę ojca, jeśli w ogóle jest taki beneficjent, który chce robić te badania i który chce zastosować te nowe technologie, to rzeczywiście powinno być to docenione. Powinniśmy się wszyscy cieszyć i decydenci również z tego powodu, bo z tych doświadczeń mogą skorzystać inni. A to jest w interesie i całego narodu, i społeczeństw lokalnych, żeby ta energia mogła być, ta energia odnawialna ze źródeł geotermalnych mogła być skutecznie wykorzystywana z pożytkiem dla wszystkich.
No cóż, panie prezesie, pozostaje mieć nadzieję, że tego typu pismo, jakie wczoraj faksem przyszło po południu do Fundacji Lux Veritatis, że to jest jakaś po prostu, to jest jakaś sytuacja, która zostanie zdiagnozowana przez zarząd, nowy obecny zarząd funduszu jako błąd i jak najszybciej z tego błędu się zarząd wycofa.
Proszę ojca, bądźmy tej myśli, ponieważ ja nie znajduję żadnych racjonalnych przesłanek do tego typu decyzji.
No rzeczywiście, racjonalne, trudno tutaj jakiejś racjonalności, jakiejś logiki, interesu, pójścia w stronę interesu państwa, interesu społecznego, no trudno się tutaj takich postaw dopatrzeć.
To prawda.
Cóż, panie prezesie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Bądźmy rzeczywiście tej dobrej myśli, aby tego typu inwestycje, ta inwestycja jednak mogły dojść do skutku i do finału, który będzie dla dobra zarówno tutaj mieszkających, jak i w ogóle całej Polski.
Tak. Bardzo dziękuję również za rozmowę i jestem jakby przekonany, że nastąpi weryfikacja tej decyzji, bo przecież nie może być inaczej.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem Kazimierzem Kujdą, byłym prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.